Dobrze, dobrze, śmiej się, śmiej. To jest właśnie dobry wstęp do tego, żeby porozmawiać po raz 1758 o inflacji. A gdybym zaprosił Ciebie do tego podcastu, ile kosztowałoby Cię to stresu? Wiem, że scena nie jest naturalnym środowiskiem dla wielu, ale większość może na niej wygrać więcej niż przypuszcza. Dlatego napisałem dla Ciebie The Host. To podręcznik skutecznego mówienia do ludzi. Kupisz go na stronie Voice House Academy. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie.
Jak banki centralne na świecie powiedzą, słuchajcie, celowaliśmy w 2%, ale teraz będziemy celować w 4%, no to rynki finansowe sobie pomyślą, przestają celować w 2%, bo kapitulują po prostu, bo wiedzą, że im się to nie uda. A skoro im się to nie uda, znaczy, że nie mają tego pod kontrolą. A skoro nie mają tego pod kontrolą, to dlaczego akurat 4%? Podniesienie celu z 2 do 4% może równie dobrze oznaczać, że za chwilę będzie 10. A jak będzie 10, to co? Powiedzą, że słuchajcie, celowaliśmy w 4, teraz będziemy celować w 10. Tutaj upada ci zupełnie ten mit potężnego banku centralnego, który ma wszystko pod kontrolą.
Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji.
Szanowni słuchacze, wracamy do tego wątku nie dlatego, że znudziły nam się inne, ale dlatego, że no, jesteśmy po wyborach. Cena paliw już nie będzie taka, zakładam przynajmniej, sztuczna, tylko bardziej rynkowa. No i to jest też jeden z tych elementów, który do tej pory wpływał na obniżenie inflacji tuż przed wyborami, no ale teraz hulaj dusza, piekła nieba. Czy wiemy już, że nie mamy dość mówić o inflacji? Że nawet nasi słuchacze niektórzy mówią, słuchajcie panowie, a co z nią będzie? Czy już tylko w dół? Zatrzymaliśmy się w jednym z ostatnich odcinków na twoim fajnym, myślę, choć bolesnym stwierdzeniu, że schodzenie, w dużym skrócie, z 20 do 8 było prostsze niż z 8 do 2.
No, i co to, teraz? Nie, to nie jest nawet mój pomysł, to jest prawda znana od lat. Sam Leszek Balcerowicz chyba nawet o tym kiedyś opowiadał, ze 30 lat temu, jak sam schodził właśnie, czy też próbował schodzić. Bo do 2, to ja już nie pamiętam, czy zszedł do 2, ale schodził tam z, nie wiem, tysiąc ileś.
No.
Tak, to dawno temu było. Z jednej strony faktycznie dość często nagrywamy o tej inflacji. Można powiedzieć, że nasze odcinki o inflacji podlegają inflacji.
Spróbujmy w tym odcinku zrewaloryzować sobie ten odcinek. No proszę bardzo.
No właśnie. Ja ci powiem, u siebie odkryłem, jak nagrywamy te odcinki, że mam jakąś taką tendencję do tego, żeby iść w taką stronę, że wszystko będzie dobrze.
Tak.
Nie lubię siania paniki i nie lubię mówienia o tym, że idziemy w stronę jakiejś katastrofy.
Dobrze, bardzo ci za to dziękuję. Przy tej jesieni za oknem ludzie też ci podziękują. No ale?
Mam taką niechęć do mówienia o katastrof, chociażby dlatego, że one z czysto statystycznego punktu widzenia są mało prawdopodobne. W związku z tym najczęściej, jak ludzie o nich mówią, to tak nie będzie po prostu, ponieważ najczęściej rzeczywistość jest taka, że wychodzi coś takiego mało spektakularnego, a bardziej zbliżonego do normalności. Więc staram się jakoś tak w tą bardziej optymistyczną stronę ciągnąć, nie? A jak patrzymy teraz na to, co się ma dziać z inflacją, to powiem ci szczerze, że mam z tym trochę problem.
Bo nie wiesz?
Żeby ciągnąć w stronę optymistyczną.
A, okej. Okay. Bądź po prostu szczery. Jeśli to ma pierdyknąć, to powiedz.
Nie, że pierdyknąć od razu. Natomiast czym się różni nasza dzisiejsza rozmowa o inflacji od wszystkich pozostałych rozmów o inflacji w ciągu ostatniego roku? We wszystkich wcześniejszych przypadkach było dość jasne, mówiliśmy o tym i dla mnie też było jasne, że ta inflacja spada i będzie spadać, ponieważ urosła tak bardzo wysoko, że już nie ma szansy na to, żeby urosła jeszcze bardziej, będzie spadać. I teraz doszliśmy do momentu, w którym moim zdaniem warto znowu wrócić do tematu inflacji, ponieważ teraz już jest ten moment, w którym coraz więcej ekonomistów wskazuje na to, że ona może już dalej nie spadać, co jest pewną istotną zmianą. To nie jest tak, że wiesz, mamy tam październik, przełom października, listopada i już teraz ona przestanie spadać. Ona jeszcze z rozpędu potoczy się trochę niżej. Są prognozy PKO BP chyba, z tego co pamiętam, które mówią nawet o tym, że na wiosnę przyszłego roku, marzec, kwiecień, ona może nawet dojść do 4%. Ale to będzie wszystko. I druga połowa przyszłego roku to będzie ponownie już raczej wzrost inflacji. Może nawet, tak? Te różnego rodzaju prognozy mówiące o tym, jaka będzie średnia inflacja w przyszłym roku. Średnia, czyli masz 12 odczytów w każdym miesiącu i z tych 12 wyciągasz średnią, że ta średnia ma być w okolicach 6-6,5%. 6,5%, co oznacza, że jeśli na wiosnę będzie 4, a w całym roku 6,5, to znaczy, że pod koniec roku już będzie raczej wyżej 6, a nie niżej, prawda? Skądś ta średnia, trzeba tą średnią nabić odpowiednio. Poza tym wszystko wskazuje na to, że teraz mieliśmy inflację 8,2, ona za chwilę powinna spaść jeszcze bardziej poniżej 7 i na koniec roku też powinna być, wszystko na to wskazuje. Jesteśmy już dość blisko końca roku, więc tutaj nie ma jakichś dużych ryzyk. Powinniśmy być gdzieś tam poniżej 6, między 6,5 a 7% tą inflację roczną powinniśmy mieć. I średnia w przyszłym roku 6,5, to znaczy, że przestało się coś dziać tutaj. A to jest bardzo niedobrze, bo to jest dalej bardzo wysoka inflacja. I faktycznie pojawia się coraz więcej analiz ze strony ekonomistów, którzy wskazują palcem konkretne przyczyny, dla których tak właśnie ma się stać. To nie jest wyssane, wzięte z sufitu, tak? Tylko po prostu jest coraz więcej takich procesów w polskiej gospodarce i nie tylko w polskiej, na świecie też. Chociażby kolejne problemy geopolityczne na Bliskim Wschodzie, tak? To jest dodatkowe ryzyko dla cen ropy naftowej chociażby, które powodują, że ten scenariusz inflacyjny wygląda gorzej. Niestety. I wyczerpało nam się to źródło spadku inflacji w postaci efektu bazy prostego, statystycznego. Minął rok od wybuchu wojny, wtedy ceny szły szybciej w górę niż w tym roku, ale to już jest za nami. Zeszliśmy z 18 na 7 i dalej za bardzo nie wiadomo, w jaki sposób ta inflacja ma spadać, zwłaszcza, że mamy mieć ożywienie gospodarcze. Wszystko na to wskazuje i bardzo dobrze, że ono będzie, ale efektem ubocznym ożywienia gospodarczego jest jednak większa presja inflacyjna w gospodarce,
a gdyby
nie
to zestawić
mniejsza.
Z tym, o czym mówiliśmy też w jednym z odcinków, czyli o dziurze, niech ona będzie dziurą Morawieckiego, czy to nie są uzupełniające się naczynia, które sprawią, że ten wzrost, trzymam kciuki za ożywienie, szczególnie, że tak, płace wzrosną, prawda, bo siłą rzeczy wzrosną.
Minimalna rośnie.
500 plus tak. Zrobi się 800 plus, będzie 300 zł więcej do wydania, więc rzeczywiście generalnie raczej impulsy rosnącej inflacji niż spadającej. No ale dobra, dziura, nie? Więc zastanawiam się, czy to jest jakiś taki czynnik pałujący tę inflację, czy nie?
Dziura nie, właśnie nie. Dziura też dodatkowo ci podkręca. Może teoretycznie to jest czynnik. Generalnie jest wiele różnych czynników jednocześnie, natomiast zostawiając całą resztę na boku, to jeśli masz deficyt w budżecie, to oznacza, że ludzie mają więcej pieniędzy, a nie mniej, tak? Bo tak jak już było mowa w tamtym odcinku, to, że jest mniej pieniędzy po stronie rządu, deficyt, czyli mniej pieniędzy, to oznacza, że jest więcej pieniędzy po naszej stronie, bo rząd nie ma pieniędzy, bo je rozdał nam, więc my je mamy. A jak my mamy ich więcej, mamy więcej pieniędzy do wydania, to może tworzyć presję inflacyjną w gospodarce oczywiście. Pod warunkiem, że faktycznie idziemy i wszystkie te pieniądze wydajemy od razu. Natomiast jak społeczeństwo jest umiarkowanie zamożne, to raczej nie odkłada tych pieniędzy na bok i nie oszczędza, tylko faktycznie je wydaje, więc to tworzy dodatkową presję inflacyjną. Więc to tak może wyglądać. Przez ten rok 2022, przez pierwszą połowę mieliśmy tak właściwie recesję w gospodarce i ten popyt w gospodarce siadał. Wielu przedsiębiorców mówiło o tym, że jest gorsza perspektywa na rynku i to sprzyjało spadkowi inflacji. Ale nie zdążyliśmy jej ściąć tak bardzo, żeby ona wróciła do normalnego poziomu i teraz już będzie zdecydowanie trudniej. Tak? Więc to jest to prawdopodobne ożywienie, to jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest taki, że ceny surowców przestały spadać, wręcz zaczęły właśnie rosnąć. Ropa naftowa znowu drożeje. Tak? Skończyła się przecena i promocja przedwyborcza, jeśli chodzi o ceny paliw. Ostatni raport GUS-u mówił o tym, że ceny żywności zaczynają znowu rosnąć, jeśli chodzi o skup i targowiska, czyli rynek hurtowy, można powiedzieć. Tak? Spadały od początku tego roku przez prawie 9 miesięcy i przestały spadać, więc tutaj też za chwilę będzie jakiś tam nowy impuls. Są badania mówiące o tym, że nastroje konsumentów są coraz lepsze. Swoją drogą ciekawe, jak te nastroje...
Ale powyborczo czy
nie, jeszcze przed wyborami.
Aha, okay.
Były coraz lepsze, ekonomiści mówili, że są coraz lepsze, bo inflacja spada i ludzie zaczęli to dostrzegać. Więc od razu... A poza tym...
No, ale inflacja spada i stopy, nie? Też się zmieniły. Więc
i stopy procentowe rzeczy. Właśnie chciałem to dodać, że stopy i ten kredyt rządowy 2%, tak? To wszystko jakby poprawiało nastroje. Bardziej zadowolony konsument to też jest ryzyko inflacyjne, bo jak jest bardziej zadowolony, to więcej wydaje.
Zobacz, jakim trzeba być cynikiem, żeby robić dobrze finanse w państwa. Niech oni nie będą za optymistyczni. To pięknie koreluje z tym, o czym powiedziałeś na początku, że chcesz być optymistyczny, ale warto powiedzieć szczerze, jak będzie. Zobacz, więc szanowni państwo, nie cieszmy się, choć z jednej strony, nie cieszcie się, ale kupujcie. Ale jak będziecie kupować, to będziecie za chwilę płakać. No nie ma tutaj dobrego wyjścia.
Wiesz, no, upraszczając to wszystko na maksa, tak właściwie dochodzimy do tego strasznego wyboru, jak prowadzisz tą politykę, masz do wyboru inflację albo recesję. Hmm. Tak? Zwalczasz inflację recesją tak naprawdę. Jak jest recesja, inflacja spada. Jak pojawia się ożywienie gospodarcze, boom gospodarczy, to to od razu dodatkowo podkręca inflację. Jak ją podkręca z bardzo niskiego poziomu, no to okej, możesz ją dalej kontrolować, ale my nie zdążyliśmy zejść do bardzo niskiego poziomu. Zdążyliśmy zejść do 6%. Tak jak mówi PKO, na wiosnę 4%. Dobra, niech będzie, że zeszliśmy do 4% na wiosnę. 4% to też jest taka inflacja, od której taki poziom, od którego łatwo się odbić z powrotem w górę.
Choć wiesz, o czym myślę, byłem ostatnio na takim dużym spotkaniu grupy ekonomistów z takiego stowarzyszenia CFA i tam jeden z międzynarodowych ekspertów mówił, słuchajcie, no dzisiaj mówimy o celach inflacyjnych, które w Polsce, w Europie generalnie są ustawione bardzo nisko, ale to może być historyczne nisko. I dopóki nie będziemy dyskutowali o tym, że my musimy te cele po prostu zrewidować, tak globalnie i umówić się, że ta inflacja no, nie ma szans wynosić dzisiaj te 2%. Ona musi wynosić te 4 i umówmy się, że to jest zabetonowane na dłużej. To wtedy będzie łatwiej nam mówić o tym, co, co zrobić. Tylko teraz inflacja 4, czy nie wiem, odpukać nie więcej, no to to znaczy, że to tyle mniej mamy generalnie w portfelu.
Tak, a poza tym to sam moment zmiany celu inflacyjnego jest niesamowicie groźny, bo oczywiście można się z tym zgodzić faktycznie, że prawdopodobnie minęły już czasy super niskiej inflacji, świat się troszeczkę zmienił po pandemii, jest więcej wojen i jest cała masa różnych nowych czynników, które mogą długoterminowo przesądzać o tym, że inflacja będzie wyższa. Kluczowym moim zdaniem i pewnie niedocenianym czynnikiem tutaj są zmiany klimatyczne, które z jednej strony wywołują potrzebę modernizacji energetyki, co samo w sobie będzie podnosić inflację, bo jest niesamowicie drogie, a z drugiej strony te katastrofy wszystkie i kataklizmy, które dzieją się na całym świecie, powodują, że chociażby jest coraz większe ryzyko po stronie żywnościowej, tak? Znaczy może być po prostu mniej żywności, mogą być gorsze zbiory. Ceny żywności są bardzo ważne we wszystkich koszykach inflacyjnych, we wszystkich państwach. Jak żywność będzie trwale droższa przez to, że po prostu stracimy jakąś tam część areału, pól uprawnych, bo zamienią się gdzieniegdzie, nie mówię o Polsce teraz, tylko o całym świecie, gdzieniegdzie się zamienią stopniowo w pustynię po prostu i tam już się nie da niczego uprawiać, to te wszystkie artykuły żywnościowe staną się droższe po prostu, bo będzie ich mniej. Nie? I to jest taki długoterminowy bardzo czynnik podnoszący inflację. I słyszałem o tej debacie właśnie też, bo problem jest ogólnoświatowy. Ten, że trudno zejść z tą inflacją z powrotem w okolice 1,5%, 2%, że ona prawdopodobnie zatrzyma się w okolicach 4%. Trudno powiedzieć, co z tym można zrobić. I faktycznie jest ten argument, żeby w związku z tym po prostu pogodzić się z tym i podnieść te cele inflacyjne banków centralnych, żeby uznać, że 4% to, tak jak do tej pory myśleliśmy, że 2% to jest coś normalnego, no to uznajmy, że czasy się zmieniły i teraz 4% to będzie coś normalnego i okej. Tylko, że ryzyko jest takie, że jak banki centralne na świecie powiedzą, słuchajcie, celowaliśmy w 2%, ale teraz będziemy celować w 4%, no to rynki finansowe sobie pomyślą, przestają celować w 2%, bo znaczy kapitulują po prostu, bo wiedzą, że im się to nie uda, prawda? A skoro im się to nie uda, znaczy, że nie mają tego pod kontrolą. A skoro nie mają tego pod kontrolą, to dlaczego akurat 4? Podniesienie celu z 2 do 4% może równie dobrze oznaczać, że za chwilę będzie 10. A jak będzie 10, to co? Powiedzą, że słuchajcie, celowaliśmy w 4, teraz będziemy celować w 10. Hmm. Tutaj upada ci zupełnie ten mit potężnego banku centralnego, który ma wszystko pod kontrolą. Wycofanie się z tego niższego celu inflacyjnego może wywołać w związku z tym jakiś chaos niesamowity na rynkach finansowych, a chaos na rynkach finansowych z kolei może się przekuć w jakiś głębszy kryzys gospodarczy na całym świecie. Więc z jednej strony to brzmi logicznie i wydaje się, że to jest słuszna i prawidłowa droga, a z drugiej strony jednak tam jest potężne ryzyko obok związane z tym, że rynek finansowy może oszaleć po drodze, ześwirować kompletnie, a nie da się go niestety zignorować. To nie jest tak, że giełdy sobie i ja nie gram na giełdzie, to tak, co mnie to obchodzi, a gospodarka jest osobna. To jest niestety powiązane i już teraz się mówi o tym, że na przykład obligacje amerykańskie tracą na wartości bardzo wyraźnie, ich rentowności rosną. Rentowność obligacji to jest jakby rynkowa stopa procentowa. Ich rentowności rosną, chociaż inflacja w Stanach spada. I to na pierwszy rzut oka jest bez sensu. No bo jak inflacja spada, to ta rentowność też powinna spadać, a rośnie. Jest najwyższa od 2007 roku. I jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? I jedna z odpowiedzi jest taka właśnie, że rynek już nie wierzy w to, że ta inflacja dalej spadnie. Ona teraz spada, ale za chwilę znowu urośnie. I to widać w tej cenie obligacji. I ktoś by mógł powiedzieć, no i w sumie co z tego, że te obligacje spadają?
Rację,
tylko wiesz, te obligacje są w portfelach instytucji finansowych banków. Ile banków upadło w tym roku na wiosnę w Stanach Zjednoczonych małych?
Co dwa co najmniej. Tam może nie małe, tylko te takie trochę większe.
No to one upadły między innymi dlatego, że obligacje, dokładnie które mieli w portfelach, straciły na wartości.
Sekundę.
Prawda? No właśnie. Więc tutaj za chwilę się może... Znaczy, amerykańskie obligacje są fundamentem całego systemu finansowego na świecie. Nie złoto, nawet nie dolar, tylko dług Stanów Zjednoczonych. I ten dług traci na wartości w tej chwili. Traci na wartości tak właściwie od pandemii, od 3 lat. Nie było takiego okresu w historii Stanów Zjednoczonych, żeby ich obligacje traciły na wartości 3 lata z rzędu. A teraz wszystko wskazuje na to, że tak będzie. I to jest chyba właśnie reakcja rynku na to, że kurczę, coś z tą inflacją jest nie halo ewidentnie. Chyba się nie da wrócić do 2%. Chyba będziemy żyć w świecie z wyższą inflacją i w związku z tym te obligacje są mniej warte w takim nowym otoczeniu. Tak? Tylko, że jest efekt uboczny, że kurczę, to jest właśnie fundament, na którym wszystko stoi i ten fundament traci wartość.
W ogóle jak popatrzymy sobie dzisiaj na sytuację, także wracając do tych różnych dyskusji w Polsce po wyborach, wzrost znaczenia giełdy już się pojawia. Nie? Tak jak mówisz, to są naczynia połączone, więc dzisiaj będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, no dobra, to obligacje amerykańskie, skoro one dzisiaj ten fundament kosztują inaczej, to w co tu inwestować? Też pewnie będzie okazja porozmawiać o tym, jak w tym nowym kontekście ekonomicznym sobie poradzić. A druga rzecz, to jest patrząc po Ameryce, no oni nie są w sytuacji ekonomicznej komfortowej i mają sytuację wyborczą za 2 lata.
Za rok,
dosłownie. Tak. I jeszcze teraz ta globalna sytuacja, Indie, Chiny, Rosja i Bliski Wschód, to nie pomaga w niczym.
Nie, to wygląda bardzo źle, tak. Można pocieszać się tym, że jest takie przysłowie, że giełdy wdrapują się coraz wyżej po ścianie płaczu, czyli że...
Jak jest wojna, to dobrze.
Że tak właściwie zawsze jest taka sytuacja, że wydaje się, że są niesamowicie groźne okoliczności wokół nas. Jak nie taka wojna, to inna wojna. Natomiast faktycznie no, wygląda to bardzo słabo w tej chwili. Trudno powiedzieć, co dalej. Znaczy, no, nie widać jakichś super optymistycznych scenariuszy związanych z tą inflacją właśnie. Poza może, znaczy co mogłoby sprowadzić faktycznie inflację tam, gdzie ona była przed pandemią?
No
jakaś mega recesja, jakiś bardzo głęboki kryzys gospodarczy.
I teraz ale
tego też
mega
nie chcemy.
Nie?
No właśnie, tego też nie chcemy. Banki centralne i nasz bank centralny też miały taki plan, że zrobimy taki, przejdziemy sobie tak środeczkiem, taką złotą ścieżką idealną, że z jednej strony nie zrobimy za głębokiej recesji, bo jej nie chcemy, ale trochę ją zrobimy, żeby inflacja spadała, czyli to tak zwany scenariusz miękkiego lądowania, jak to się mówi, tak? Czyli będziemy powoli schodzić z inflacją, żeby spowolnienie gospodarcze było delikatne, żeby nikt nie stracił pracy, żeby bezrobocie nie rosło.
Ono nie rośnie, tak swoją drogą, ale to z innych
powodów. Od tej strony, strony to się udaje, bo rzeczywiście gdyby wziąć tą inflację tak mocniej za twarz, to wtedy pewnie by zaczęło rosnąć to bezrobocie. Czemu nie? Troszeczkę przynajmniej, tak? Więc faktycznie to podejście jest takie delikatne, żeby niczego nie zepsuć. No tylko, że za chwilę nam się jednak gospodarka wyrwie z tego wyindukowanego spowolnienia sztucznego i zacznie się faktycznie ożywiać i się okaże, że potrzebowaliśmy 5 lat na takie delikatne schodzenie z inflacją do celu i po 3 latach ten scenariusz się wywali i zrobi się nieaktualny i okaże się, że jednak cel w ogóle nie został osiągnięty i zostajemy z tą wysoką, wyższą inflacją na dłużej, niestety. A wyższa inflacja na dłużej, no to są generalnie gorsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej. I tysiące różnych innych rzeczy.
Obyś żył w ciekawych czasach. Zwykle mówi się, że to jest wróżba. Ja myślę, że to jest przekleństwo, ale coś jest takiego rzeczywiście, że będzie co komentować. I nie mówię tego z radością ogromną, ale nawiązując do początku naszej rozmowy. Ile można gadać o inflacji? Zobaczcie.
No,
ten oto
się.
Tutaj Rafał znalazł zupełnie inny punkt widzenia.
No bo się zmieniła sytuacja po prostu. Mamy nowe dane, które powodują, że widać, że ta sytuacja się zmienia i zmienia się w niedobrą stronę. No, po prostu. Wszystko na to wskazuje.
Piękne 3 kropki i też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Rafał tego nie słyszy, żartuję, że odrobił lekcję z ostatniego pożegnania i zbudował napięcie na zaś. Także znów, stay tuned.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska, realizacja i dystrybucja Kasia Harbar, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.